Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Wyjątkowo dzień później, we wtorek spotykamy się, ale następne wydania będę starał się, tak jak zwykle, co dwa tygodnie w poniedziałki w naszej redakcji organizować. Gościmy w naszym studiu Mariusza Brunkę, Fundacja Furmana, radnego powiatowego Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Rolbickiego, radnego gminnego członka Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Neumanna. Miał być jeszcze z nami, ale w ostatniej chwili wypadł, bo ma mu podróż służbowa, Marek Szczepański, członek zarządu powiatu. No ale trudno, mam nadzieję, że może w komentarzach do dzisiejszej audycji swoje trzy zdania do poszczególnych naszych tematów wypowie. Taką mam nadzieję. Jako pierwszy temat chciałbym zaproponować chwilę rozmowy na temat budowy ścieżek rowerowych na terenie naszego powiatu, także gminy wiejskiej Chojnice. Ostatnimi czasy możemy słyszeć dyskusję na temat, a z czego budować te ścieżki. Był problem bardzo duży z tak zwaną nawierzchnią szutrową. Podobno była zdatna nawet do tego, żeby chodzić po nie, żeby nie mówić, że jeszcze jeździć rowerami. Jest pomysł, żeby coś w rodzaju kostek ze sprasowanej gliny układać zamiast szutru. Są różne warianty. Słyszało się też głosy, szkoda, że ona nie jest asfaltu. Może byśmy zaczęli od, co myślę o tych, jeszcze także propos ścieżek, jeszcze jeden problem, dlatego właśnie pana Zbyszka Neumanna zaprosiłem, czy i kiedy powstanie ścieżka do Lichnów. Też o tym na sesji Rady Powiatu była mowa i Rady Gminy także. Panie Mariuszu, pan jako niezmotoryzowany, tak. Myślę, że ma własne spostrzeżenia co do korzystania z sieci ścieżek rowerowych. Jak je budować? Jakie pana są spostrzeżenia?
Jako bym powiedział tutaj wytrwały w powiecie cyklista.
Tak? I wytrawny.
Udarty, no miejmy nadzieję. To ja oczywiście zawsze cieszę się z każdego metra dodatkowego tej ścieżek. I to, że mamy, że swoistym priorytetem w ciągu ostatnich kilkunastu lat było to, aby te ścieżki powstawały i bez względu na to, jak kształtowały się władze, to generalnie wszyscy uważali, że trzeba w tym kierunku pójść. To oczywiście ja przyjmowałem i przyjmuję nadal z radością. Uważam, że cywilizowane miasto XXI wieku w Europie, miasto, a także jego otoczenie, także powiat, zwłaszcza takie otoczenie, które jest tak bardzo cenne przyrodniczo i tak bardzo
nastawione na turystykę.
Tym bardziej musi być właśnie gotowe do przyjęcia tego najlepszego gościa w lesie, to znaczy takiego gościa, który przyjechał na rowerze. Nie produkuje spalin, hałasu i w gruncie rzeczy tak naprawdę najpiękniej odbiera to, co go otacza. Natomiast no, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że kwestia technologii tworzenia ścieżek no, to jest taki element, który powinien być bardzo dokładnie przemyślany, zanim zapada decyzja o tym, może nie gdzie, tylko jak, za jakie pieniądze i jak to będzie wyglądało.
Na to parę założeń projektowych.
Tak. I wydaje się, że dzisiaj ponosimy jakby troszeczkę konsekwencje, takie niedobre konsekwencje tego, że na jakimś etapie gdzieś ponieśliśmy tutaj jakąś porażkę. I stąd też myślę, że dzisiaj w wielu ma problem. Ja kiedyś w radiu miałem okazję rozmawiać z panem starostą Szczepańskim, który mówi, że kiedy pojawiły się właśnie pierwsze kłopoty z ścieżkami, to powiedział, że na sercu bardzo mu to leży i obawiam się teraz.
Na wątrobie.
I obawiam się, żeby się teraz nie dorobił choroby wieńcowej, bo to jest naprawdę. W dużej mierze pamiętajmy o tym, że także zarząd powiatu jest pod tym względem oceniany, dlatego że Tu padały szczególnie właśnie takie obietnice. I ja wyrażam tutaj taką nadzieję, że zarząd przyłoży się do tego, żeby jak najszybciej pozbyć się tych kłopotliwych spraw, wybrać jakąś dobrą, w miarę tanią, ale jednocześnie efektywną metodę na to, żeby te ścieżki doprowadzić do stanu takiego, jakiego wszyscy oczekujemy. No i oczywiście powinniśmy wdrożyć jakiś system na przyszłość jednak nie popełniania tego rodzaju błędów.
Panie Wojciechu, pan często na sesjach Rady Powiatu od początku funkcjonowania tego projektu Marszuty Kościuszki, interesował się z postępem prac, jak, czy nie ma jakichś problemów, kłopotów z realizacją. Jakie pan ma na ten moment etapu spostrzeżenia, uwagi, wskazówki, podpowiedzi?
Ten gwoli wyjaśnienia, bo już rozmawiałem z wyborcami, którzy zastanawiają się, dlaczego nie jest to z asfaltu czy ze kostki tej polbórkowej, gdzie większość jednak ścieżek jest zrobiona w naszym powiecie z kostki. No z tej prostej przyczyny, że Lasy Państwowe nie wyraziły zgody, żeby w lesie były inne materiały niż materiały najogólniej mówiąc naturalne. Pomysł tych ścieżek to już jest jakieś 5, jak nie 7 lat. No, kulawo to szło z różnych względów. Teraz scedowano wykonanie poszczególnych etapów na gminy, powiat nadal jest podmiotem wiodącym, ale tak jak mówię, gmina Chojnice i gmina Czerz, teraz gminy Brusy robią na swoim terenie te odcinki Kościuszki Marszuty. Mnie w tym wszystkim zastanawia jedno, jaka jest odpowiedzialność tego konstruktora, biura inżynierskiego, projektanta, który zaprojektował ewidentny bubel, coś czego nie da się zrealizować. Przecież wykonawca dostał dokumentację z biura inżynierskiego, według tej dokumentacji ścieżkę robi, a tu okazuje się, że coś jest nie tak. No, inwestor musi teraz szukać jakichś alternatywnych rozwiązań. Dla mnie to jest niepojęte. Ja jestem inżynierem i gdybym coś takiego zaprojektował, no to chyba bym się ze wstydu podziemia.
Chyba nie była jego pierwsza pierwsze zadanie z tym.
Historia jest delikatnie mówiąc dziwna. Ja jestem ciekawy, czy tutaj samorządy, czyli gminy jako inwestorzy nie będą w jakiś sposób skarżyć tego projektanta, no bo przecież zmiana technologii wiąże się automatycznie z większymi kosztami prawdopodobnie, no bo taniej się tego nie da zrobić. Kolejna rzecz, no dziwi mnie, że tych odcinków testowych w tej nowej technologii nie zrobiono prędzej. To można było wykonać gdziekolwiek, nawet na dziedzińcu urzędu gminy czy urzędu starostwa powiatowego. Od 20 metrów ułożyć takie ścieżki.
Albo w Parku Tysiąclecia.
Gdziekolwiek, to już nie musi być. Teraz mamy już rozryte
poligon, tak.
Pasy przeciwpożarowe. Druga rzecz, te ścieżki są bardzo wąskie. Ja byłem w Starym Młynie i w...
No właśnie, jeszcze nie byłem w tym miejscu. Jak pan to...
Tam jest stosunkowo wąsko. W porównaniu do tej ścieżki Chojnice Harzykowy, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych inwestycji gminnych.
Wzdłuż
drogi do Harzyków. Tam od kwietnia do końca września
z tej korzystałem
tysiące latem. Ludzi się przewijają i jest bezpiecznie. Bo oprócz aspektu turystycznego zwróciłbym również uwagę na o czym mówiono na sesji Rady Powiatu. Bezpieczeństwo ludzi.
Dokładnie.
Masa ludzi dojeżdża do pracy rowerami. Prace sezonowe, szczególnie tu w Lichnowach mówiono o
Zagłębiu. O tym za chwilkę z pana Zbyszka będziemy
no przecież dopytywać. Czy grzybiarze, etc., etc. To powinien być priorytet. Obok tego, obok tych ścieżek, bo to jest jednak prawie 200 km ścieżek ma powstać, czy ma być oznakowany, cała infrastruktura powinna powstać. Wiaty, pola biwakowe, natryski, etc., etc. To powinno być w jakiś sposób zintegrowane i obiema rękoma się podpisujemy pod realizacją tych planów, no tylko trzeba zweryfikować tej technologii.
Panie Zbyszku, bo pan jest radnym z Lichnów. Już nie pierwszy rok zabiega pan, nie tylko zresztą pan, ale i słyszeliśmy także na sesji Rady Gminy, że Leszek Rydziński, kiedyś radny powiatowy wybrany z terenu gminy, o budowę ścieżki rowerowej właśnie Chojnice Lichnowy. Ona kończy się, można powiedzieć, na ulicy Lichnowskiej przed obwodnicą. Brakuje jeszcze jakiego odcinka? Jakie są w tej chwili, nie wiem, plany uzgodnienia? Jakby pan to mógł przybliżyć?
No, może tutaj nawiązać.
No i nawiązać oczywiście też do...
Najpierw. Ja popieram
wcześniejszy.
I tutaj kolegi też popieram pogląd, że tak nie może być. Ktoś, co fachowo się zna na temacie, nie może zaprojektować, jak żeście mówili, bubla. Mhm. Totalnego bubla. Uświadomiono nam, że to wszystko jest w technologii właściwej. Tylko jest jedna różnica. Czy ta technologia właściwa pasuje obecnie do podłoża istniejącego na naszych traktach właśnie leśnych, mhm. tych pasach przeciwpożarowych?
Tam jest piaseczek.
Domniemywam, że nie.
Podejrzewam.
I tutaj wystąpił właśnie problem techniczny. To jest jedna sprawa. Ja bardzo popieram rozwój wszelkich ścieżek, czy to w powiecie, czy to w gminach. Jestem dwoma rękoma za. Ja zawsze równam ścieżki rowerowe z bezpieczeństwem mieszkańców. Tutaj też słyszę...
Bo to nie tylko dla turystów są robione.
Tak, przede wszystkim turyści są przez kilka miesięcy, tak jak mówiłeś tutaj w przypadku Harzyków. Ja dwoma rękoma podpisałem się za projektem nie ścieżki rowerowej, bo to określa się jako trakt pieszo-rowerowy, dlatego ta szerokość jest taka, jaka jest tutaj w przypadku do Harzyków. Ja też i pamiętam wniosek tamtej kadencji, do dzisiaj niezrealizowany. Miasto to uczyniło. Niestety, no, nasza gmina nie uczyniła jeszcze razem z Wacławem Świętej Pamięci, wnioskowaliśmy, ja wnioskowałem o ustawienie tego, co mówisz, infrastruktury przy tych właśnie traktach. No przecież ja tutaj bardzo często do twojej przepięknej miejscowości gminy Chojnice do Charzyków jeżdżę i widzę, ile osób korzysta z tego traktu na piechotę, rowerem i rolkami.
Tak.
I to jest ważne.
Pod redakcją też dużo widzimy.
I na mój wniosek, pamiętam jak dzieje się, mój wniosek po 3 tygodniach to właśnie koło redakcji Chojnice 24 i trakt w kierunku miasta Chojnic stanęły ławki i śmietniki.
Pamiętam panie Zbyszku, bo to tak. Na sesji Rady Gminy jeszcze w tej kadencji
była taka sytuacja nieprawdopodobna. No, bywa bardzo często, zresztą jeździcie często i widzicie, że właśnie gmina Chojnice rozpoczyna się za działkami tutaj właśnie tymi ogródkowymi. I tam ludzie stawiają samochody, w samochodach się przebierają, tak? Ubierają rolki i jeżdżą. Nie ma nawet jednej ławeczki, jednego śmietnika, żeby. To już jest inna
kwestia. Czy odpocząć na przykład?
Tak. Kwestia ścieżki do Lichnów. Wniosek od 4 lat, powiem dosłownie, maglowany. Każde zebranie wiejskie w Lichnowach to jedno i to samo pytanie. Przede wszystkim drogi. Bo drogi to w miejscowościach wiejskich bardzo ważny temat. A drugi temat, wiodący i co roku powtarzający się, to ścieżka rowerowa. 3 lata temu, jak po moim wniosku, nie tylko moim wniosku, ale naszym wniosku, odnośnie połączenia miasta Chojnic z węzłem Chojnaty, w trybie natychmiastowym powiat tą część połączył.
Przy okazji modernizacji?
Tak, przy okazji modernizacji dworcowej i przy okazji tego, że była bardzo bliska odległość, no i też nie ukrywam, też wniosek był o bezpieczeństwo, wtedy ukazał się między innymi taki artykuł w czasie Chojnic odnośnie tego, że ludzie chowają się za drzewami. I to fakt. Bo w przypadku teraz, jak jest tak słaba widoczność, że ludzie naprawdę muszą chować się za drzewami przy 2 mijających się pojazdach.
Bardzo wąska jest ta droga do Lichnów.
Bardzo wąska. W złym stanie technicznym. Tutaj Wojtek wspomniałeś między innymi o sezonie truskawkowym Lichnowym. Ja to mówię co roku.
Sezon to zagłębie truskawkowe.
Sezon truskawkowy. Autobusów jest tyle, ile jest. Ludzie jeżdżą rowerami do pracy. Niektórzy jeżdżą, bo muszą jeździć. Niektórzy jeżdżą, bo chcą jeździć. I problem narasta. Każda władza, czy to powiatowa, czy gmina, problem widzi.
Bo jaką propozycję mają władze gminy? Pisaliśmy o tym, że tak, jest, pół na pół. Jak,
tak, jest propozycja, jak to, najnowsza propozycja dla powiatu jest finansowanie pół na pół.
Bo co jest gotowe? Dokumentacja? I grunty, tak? Sekundę.
Nie, no wykup przez
gminę. Co jest gotowe na dzisiaj?
Dokumentacja i częściowy wykup gruntu.
Częściowo jest wykupiony grunt.
Tak, ale inwestycja mogłaby powstać bezproblematycznie w
2013 roku. Ile to kosztorys, ile mniej więcej?
Inwestorski wskazuje? Jest około ponad gruby milion.
Tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz, mi się wydaje, także uwzględnić. Otóż pamiętajmy o tym, że bo mówimy tak naprawdę tutaj o elemencie także komunikacyjnym, prawda? To jest element komunikacyjny. I tutaj interes, bo też jakby mieszkańcom Chojnic trzeba pewne rzeczy jakby uzmysłowić, to nie jest tylko i wyłącznie w interesie mieszkańców Lichnów, wbrew pozorom. Mieszkańcy Lichnów w ogromnej mierze to są pracownicy w Chojnicach. To są ludzie, którzy tutaj funkcjonują na tym rynku w każdej przestrzeni. Są uczniami, są pracownikami, są ludźmi dojeżdżającymi na zakupy, a więc klientami. I trzeba pamiętać o tym, że wszystkie bliskie miejscowości wokół Chojnic to są właśnie takie ośrodki, które są gospodarczo w bardzo mocnym zakresie powiązane z miastem. Rozwój miasta, w tym także Chojnic, jest w dużej mierze uzależniony od tego, że w sposób naturalny te małe ośrodki będą się dobrze czuły obok Chojnic. I dlatego to moim zdaniem jest także interes miasta Chojnic i samorządu miejskiego, aby w jakiś sposób wyjść naprzeciw. Wiemy, że Chojnice miasto wielokrotnie uczestniczyło, partycypowało w różnych przedsięwzięciach inwestycyjnych,
ale
które
Mariuszu,
nie dotyczyły miasta.
Dzisiaj na Radzie Strategii pan burmistrz zapowiedział, że już koniec.
Właśnie, tłumacząc
zewnętrznych inwestycji.
Kiedy mówimy tłumacząc to, ówczesną partycypację, tłumacząc to interesem miasta. Otóż tu się nic nie zmieniło i miasto dalej powinno prowadzić taką politykę, a już na pewno nie może się kierować czysto osobistymi jakimiś relacjami, które powodują,
pan
że
pije do galerii w
czy kogoś się lubi, czy się nie czy lubi. Nie, no ja niestety, proszę Państwa, jestem członkiem Rady Strategii, w której nie ma żadnego przedstawiciela Rady Gminy i to nie dlatego, to że on
mała,
nie został powołany.
Mała wojna dzisiaj.
Oczywiście. I nie dlatego, że nie zostałby zgłoszony, bo pewnie zostałby zgłoszony, ale dlatego, że pan burmistrz nie przewidywał po prostu takiego miejsca.
Ale początkowo przewidywał.
I tu trzeba sobie wyraźnie powiedzieć.
Pan Wituszyński wytknął.
Tak, nie powinno tak być. Miasto i gmina, one są na siebie skazane i to nie jest nic złego. To właśnie jest potencjał. Potencjał miasta wzmacnia gminę, potencjał gminy wzmacnia miasto.
Dokładnie.
Niestety ten mariaż skończył się ze skutkiem opłakanym zarówno dla mieszkańców gminy Chojnice, jak i dla mieszkańców miasta Chojnice. Efektem tej synergii, którą pan burmistrz wielokrotnie podkreślał, jest śliczna droga Chojnice-Harzykowe, z której korzystają.
Czy port jachtowy, z którego chyba ty korzystasz?
Również z niego korzystam. Wróciłbym do jeszcze jednej rzeczy. Ze ścieżek rowerowych korzysta bardzo dużo ludzi. To jest inwestycja, która jest skierowana praktycznie do każdego. Rower kosztuje, strzelam, 150-200 zł, można kupić przyzwoity rower, relaksować się, odpoczywać. Porównanie mostu zwodzonego, który jest do naprawdę niewielkiej ilości mieszkańców skierowany, nie ma o czym mówić. To priorytetem powinny być te ścieżki i takie inwestycje jak najwięcej. Szkoda, że mariaż się skończył. Miejmy nadzieję, że wójt z burmistrzem jeszcze się pogodzą i dalej będą realizować inwestycje, które służą, tak jak mówię, mieszkańcom i miasta, i gminy, generalnie całego powiatu.
Rozwodnicy często wracają do starych związków.
Patrz, Elizabeth Taylor i Richard Barton.
Tak.
Trzy razy.
Chciałbym może nawiązać do wypowiedzi pana Mariusza. Ścieżka rowerowa do Lichnów w założeniu obsłuży właściwie południową część gminy Chojnice. Bo my mówimy o Lichnowo, bo Lichnowy są jako pierwszy, pod rząd. Ale my mówmy teraz o mieszkańcach Słowęcina, tak? Mówmy o mieszkańcach Nowego Ostrowitego, mówimy o mieszkańcach Ciechocina, mówimy o mieszkańcach Ostrowitego. Także to jest południowy teren gminy Chojnice. Co mnie martwi, to powiem bez ogrody. Martwi mnie to, że my złożyliśmy jakoby pierwszy wniosek na budowę ścieżek rowerowych, a jesteśmy na szarym końcu.
Znaczy my jako, pan mówi o sołectwie.
My jako sołectwo, tak. I chciałbym wrócić do genezy tego wszystkiego. Tak jak pan wspomniał, 4 lata temu wniosek w starostwie złożył.
Popierał pan
Popierał Leszek i złożył właściwie Rydzyński. Osobiście pan Leszek Rydzyński, wtedy radny powiatowy. Wtedy sprawa była już na tyle załatwiona.
Słyszałem o tym właśnie na Radzie Gminy.
Było za 5-12. Ale powstał problem. Problem, gdzie tą ścieżkę budować? Można było ją zbudować i dzisiaj by była w pasie drogi powiatowej. Nie był to żaden problem. Ale starostwo w tamtym momencie powiedziało, nie będziemy budować w pasie drogi powiatowej, tylko w oddalonej części, chyba o 3 metry od pasu
bo
drogi.
Bo drzewa by było do wycięcia
nie,
wtedy?
Nie, tutaj w pasie drogi powiatowej nie byłoby wykupu gruntów, a jeśli chodzi o poza pasem drogi...
A może starostwo myślało o poszerzeniu, dlatego nie chciało?
To znaczy ja popieram nie w pasie drogowym, jak najbardziej tak, w związku z bezpieczeństwem. Pas drogowy po prostu jest określonej wielkości, jest bardzo blisko drogi. Taką sytuację mamy między innymi w Lichnowach na ulicy Chojnickiej, gdzie ścieżka rowerowa jest oddalona od krawędzi drogi metr. Bezpieczeństwo, no załóżmy, że słabe. I w tamtym momencie popierałem stanowisko starosty. Mówię tak, no oczywiście, bezpieczeństwo będzie większe, gdy będzie poza pasem drogowym. No i domniemywałem, że ta sprawa zakończy się w tamtej kadencji. Sprawa ciągnie się 4 lata i na dzień dzisiejszy ja uważam, że gmina zrobiła wszystko, co powinna zrobić ze swojej strony, a pan starosta, bo nie ukrywam, napisałem do niego petycję, osobiście byłem, rozmawiałem z radnymi. W osobistej rozmowie, gdy przyjmował do mnie petycję, powiedział, no ja nie mówię nie. No, ja nie mówię nie.
Ale na sesji Rady Powiatu, panie Wojtku, pan przypomni, jaka była odpowiedź.
No, efekt jest taki, że dwie ścieżki widzi pan starosta. Albo ubieganie się o środki zewnętrzne do bodajże lokalnych grup wsparcia, czy tam Zandry Budy, czy Morenka. Na tym się skończyło. Żadnych konkretnych tam nie było informacji, że pomożemy, czy pół na pół, czy ćwierć do 3/4. Żadnej takiej, ja przynajmniej nie zarejestrowałem informacji.
Ja zrozumiałem nawet, że pan starosta twierdzi, że nie było jakiegoś porozumienia o wspólnym budowie.
No tak należało też interpretować.
Że to były jakieś luźne rozmowy.
Że to takie raczej mrzonki wójta niż deklaracje konkretne.
Z tego wniosek z panem starostą nie należy luźno rozmawiać.
Trzeba korespondować.
Tylko na piśmie.
Znaczy, no, ja jeszcze może...
Ja akurat nawiążę do twojej wypowiedzi. No, starosta spotkał się z wójtem w środę i ustalenia są ustne. No, nie ma.
Tydzień temu, w ubiegłym tygodniu.
Tak. Ustalenia są ustne odnośnie tego, że będzie finansowane pół na pół.
No zobaczymy.
No, zobaczymy. No.
Do końca roku będą przyjęte budżety i gminy, i powiatu. Zobaczymy, czy tam środki będą. Jeśli mogę jakieś swoje własne uwagi, podsumowanie, bo to myślę, że będziemy zamykali powoli ten temat. Ja uważam, że trzeba było może jednak etapować tą marszutę kaszubską. Próbować przekonać Lasy Państwowe, że jednak najlepszym materiałem na ścieżki jest asfalt.
Wzdłuż... No, asfalt, naprawdę, w lesie.
Wzdłuż to drogi... Ale sekundę, Panie Mariuszu. Wzdłuż drogi do Rychnowy Czuchów.
Są technologie.
Co jest
nie
na ścieżce?
Trzeba robić głupstw.
Asfalt. Do Klawkowa. Co jest? Asfalt. Ja osobiście kiedyś pytałem na konferencji prasowej pana wójta, który materiał jest najlepszy na ścieżki rowerowe? Oburącz będę za asfaltem. Uważam, że nawet to jest tańsze, tylko że mniejsza konkurencja jest na rynku, że tak powiem, asfaltu, dlatego wychodzą czasem droższe niż na rynku polbruku.
Mamy XXI wiek. Jestem pewny, że to można zrobić i bez szkody dla środowiska, tylko po prostu trzeba to zrobić porządnie.
Dokładnie. Poza tym, jeśli chodzi o południową część gminy Chojnice, to uważam, że tam są bardzo potrzebne ścieżki rowerowe. Ponad rok temu razem z moim synem brałem udział w rajdzie po Koszlenderskim. I właśnie jechaliśmy też przez Lichnowy. W Lichnowach właśnie na boisku szkolnym był taki, jakby to nazwać, finał imprezy. I potem wracaliśmy właśnie drogą do Chojnic, właśnie na ulicę Lichnowską. No, nie była to zbyt, jakby to nazwać, trochę stresująca jazda była, muszę przyznać, po tej drodze. I wcale się nie dziwię mieszkańcom Lichnów, że chcieliby, aby tam była prawdziwa ścieżka rowerowa. Dobra, innego tematu. W ubiegłym tygodniu został uroczyście zakończony remont, chyba największy w historii Bramy Czuchowskiej, remont siedziby Muzeum Historyczno-Etnograficznego. Po uchwale Rady Powiatu zostało nadane imię tego muzeum imienia Juliana Ryckowskiego. Ja chciałbym, żebyśmy się chwilę zatrzymali nad sprawą, czy tym muzeum nie brakuje Wam jakiejś ekspozycji stałej. Czy tam nie powinno być więcej informacji, więcej pamiątek, więcej wspomnień z okresu po 1945 roku. Ja mam wrażenie, porównując, bo lubię zwiedzać muzea na przykład w Bytowie, czy w Warszawie, jak jestem, czy na przykład w Czechach, jak byłem kilka lat temu, tam się nikt nie wypiera tego, co się działo w czasach PRL-u, czy w czasach Czechosłowacji. Są udokumentowane, co tam te fabryki wytwarzały w tym czasie. Na przykład w mieście Pisek koło Pragi mogłem obejrzeć zdjęcia radzieckich czołgów na rynku w 1968 roku, czy ze spotkania Wacławem Havlem w 1989. Tam było to. U nas, w naszym muzeum, tego nie ma. Jakie jest Wasze zdanie? Może Pan Zbyszek najpierw.
Powiem tak, no zawsze rozszerzona oferta jest potrzebna. Jeśli jest zapotrzebowanie. Przypuszczam, że zapotrzebowanie jest. My bardzo mało właśnie prezentujemy historię od roku 1945. Tak, uważam. Bardzo mało. W bardzo małych miejscach. Mhm. Także uważam, że tutaj słuszny pogląd Pan wygłosił odnośnie tego, że prawdopodobnie na pewno jest taka potrzeba, a na pewno w Chojnicach. W kuluarach rozmawialiśmy o warunkach lokalowych. Tak?
No bo rozrzucone są oddziały, no, nawet na ulicy Drzymałej jest jeden.
Porównanie to oddział. Pana do muzeum w Bytowie, naszego Muzeum Chojnica, to nie ma żadnego porównania. To się po prostu nie da porównać, bo Muzeum Chojnickie znajduje się w kilku miejscach. Tak? Mhm. Jeszcze tutaj też i rozmawialiśmy o tego, no też i nie ukrywam, czytałem odnośnie między innymi pomysłu. Jak pomóc niepełnosprawnym? Mhm. Ja powiem, że jestem bardzo, bardzo za. Dostępność muzeum musi być dla każdego. Mm-hmm. Czy sprawnego, czy niepełnosprawnego.
Czy dla ludzi starszych.
Tak, czy dla ludzi starszych.
Wspinanie się po czterech kondygnacjach,
tak,
czy pięciu.
Ale nie dość, że wspinanie się po czterech kondygnacjach, to jeszcze wędrowanie z miejsca na miejsce.
Tak.
Pokupienie muzeum w jednym miejscu jest słusznym pomysłem, ale jak to zrobić? My nie mamy zamku.
No nie mamy.
No, tak się stało, że po prostu w Chojnicach nie mamy zamku. Mamy tą bramę Czuchowską.
Czyli co, wina Krzyżaków?
Że nie wybudowali zamku.
Wy tobie wybudowali, a u nas nie.
W Czuchowie też zostali.
4 dni, ale już prawie mało co zostało z tego zamku.
Znaczy, co do tych starszych, to oni powinni te czasy po 45 roku pamiętać, więc nie muszą tego mieć w muzeum, więc tak bym to raczej widział. A tak w ogóle to muszę powiedzieć, że spójrzmy, jakiś czas temu wydano Dzieje Chojnic, prawda, w których 300 stron autor poświęcił dziejom Chojnic po 1945 roku. 300 stron z tej publikacji było poświęcone opisywaniu bardzo szczegółowemu temu, co stało się po 1945 roku. Otóż Chojnice, które mają 700 lat, na około tam 800 chyba stron.
No to, 40%.
To teraz proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy Chojnice mają 700 ponad lat swojej historii, a jeszcze jakąś tam prahistorię, tak? A te z tego się przeznaczy całe 300 stron na to, żeby pisać o 50 latach dziejów miasta, to w takiej sytuacji właśnie mamy, ale mamy wtedy sfałszowaną historię, bo to znaczy, że tak naprawdę historię...
Może nie sfałszowaną, ale...
Nie, mamy sfałszowane proporcje historii, bo mamy nagle takie przeświadczenie, że wszystko, co działo się w tych Chojnicach, to działo się między 45 a 90 rokiem. Otóż tak nie jest. Chojnice swoją historię zaczynają znacznie wcześniej. Mnie osobiście nie brakuje akurat tych akcesoriów, które, tak mówiąc szczerze, nie są wcale aż takie ciekawe i one są takie jak we wszystkich krajach, to znaczy ogromna ilość zdjęć,
pochodów, pierwszomajowych.
Nie, ja panu powiem, czego w Chojnickim Muzeum brakuje jak powietrza. W Chojnickim Muzeum wypadła całkowicie historia praktycznie do 1920 roku. My nie mamy żadnych materiałów, praktycznie żadnych materiałów sprzed 1920 roku.
Za dużo.
A one są. One są. Oczywiście zabytków nie odzyskamy, ale moglibyśmy odzyskać.
A może tego, że nie ma miejsca?
Nieprawda. Nieprawda, bo żeby mówić o miejscu, to najpierw trzeba szukać, że tak powiem, eksponatów. Otóż zabytki, chojnickie zabytki, informacje o historii dziejów Chojnic, my nawet nie mamy pełnej listy burmistrzów tego miasta. Otóż żeby to zdobyć, żeby te materiały posiadać, trzeba skorzystać, i to wielokrotnie powtarzam, ale jakoś nikt tego w mieście nie chce zauważyć, trzeba skorzystać ze zbiorów archiwalnych i archiwaliów głównie niemieckich. Przede wszystkim Lipska, z którym Chojnice były przez 300 lat związane. Tam się kształcili najważniejsi chojniczanie, tam zostawiali swój dorobek. I poza tym niemieckie archiwa państwowe, które w tym zakresie mają materiały do 1920 roku. To trzeba po prostu uzupełnić. Trzeba będzie, moim zdaniem, przygotować. Tak, ale też, no przecież mamy w Chojnicach historyków, których można wysłać, ludzi, którzy znają dobrze język niemiecki, przejrzą archiwalia, ściągnąć te materiały. Korespondowałem jakiś czas temu z Uniwersytetem Lipskim, jest pełne zainteresowanie głównie archiwum tego uniwersytetu, żeby tych wybitnych chojniczan, którzy tam studiowali, którzy tam są cenieni, tam mają popiersia, pomniki, żeby tych ludzi można było w Chojnicach przedstawić. To są zadania, przed którymi stoimy. My musimy po prostu odzyskać całą tą historię, bo niestety...
To dlaczego, panie Mariuszu, archiwum państwowe z ulicy Supienników teraz jest w Bydgoszczy?
To znaczy generalnie polityka...
Dlaczego nikt nie protestował przeciwko opróżnianiu tej baszty na galerię pana Trzebiatowskiego?
To jest oczywiście smutne, ale ono jest moim zdaniem głównie z tym związane, że praktycznie niestety, ale nasi regionalni historycy za bardzo w tym archiwum nie przesiadywali, tak mówiąc szczerze. Niestety jak patrzę na publikacje, zwłaszcza gdzieś do 45 roku, to jest spisywanie tego, co napisał ktoś wcześniej, a nie samodzielna praca archiwalna. To niestety nie jest kawał takiej pracy u podstaw, tylko bardzo często to jest zrzynanie tego, co napisali inni, jest łącznie z błędami. Ja już nie chcę tutaj nikomu niczego wypominać, ale w tej dziedzinie nie jest wesoło i ci ludzie, którzy nie nauczyli się korzystać z archiwum, to im tak naprawdę jest obojętnie, czy to archiwum jest, czy nie, bo z tego narzędzia nie korzystali. I oczywiście to jest zła decyzja głównie z tego powodu, że prawda jest taka, że Chojnice od zarania, od momentu, kiedy ukształtowały się jako miasto, zawsze miały swoje archiwalia. One płonęły, ale potem je odbudowywano na nowo. Zwracano się z prośbami do polskich królów, żeby oni odnawiali stare przywileje.
Dwa razy w zasadzie było odtworzone.
Tak to jest, taka jest polska historia, że my tracimy często archiwalia, ale zawsze znajdują się ludzie, Bogu dzięki, którzy próbują ale to wszystko odzyskać. I teraz
kilka też lat temu dobrowolnie myśmy się tego pozbyli.
Jak mówię, dlatego, że nikt z tego porządnie nie umiał i nie chciał korzystać. I takie są zawsze efekty takiej złej, jak gdyby to złego podejścia. My, budując coś takiego jak wizerunek miasta, musimy wracać do własnej historii, ale jak powtarzam, nie na zasadzie tylko odkrywania czegoś tych 45 lat, bo tak naprawdę mówiąc, to nie jest na 700 lat najważniejszy okres dzieła Chojnic. Natomiast my musimy odzyskać całą historię Chojnic i to jest ważne zadanie dla historyków.
I nie tylko poprzez wydawnictwa książkowe czy strony internetowe.
Nie tylko, oczywiście, zdecydowanie przez solidną robotę archiwalno-historyczną.
Panie Wojtku, panie z radnym powiatowym, jakie są pana spostrzeżenia? Bo był pan chyba już w odnowionej siedzibie muzeum.
Po remoncie jeszcze nie było. W sobotę planuję ze względu na wystawę, jaka tam jest, dotycząca żeglarstwa.
No właśnie, o żeglarstwie to też to chciałem. Bo myślałem, że dlatego, że już pan był.
Nie miałem jeszcze przyjemności z różnych przyczyn, ale na pewno będę. Cieszę się, że to muzeum zostało wyremontowane przy sporym nakładzie finansowym ze strony powiatu. Również miasto się tam dołożyło w jakimś stopniu finansowo do tego remontu. Na pewno jest to muzeum za małe. Jeżeli byśmy chcieli zrealizować wszystkie pomysły, które tutaj się słyszy naokoło, to tego lokalu by było zbyt mało, za mało. Czego mi osobiście brakuje? Przyznam szczerze, że ta ekspozycja stała, która tam jest dotycząca tej prahistorii czy średniowiecza, nie jest zbyt, dla mnie przynajmniej, interesująca. Brakuje mi okresu września 1939 roku, okupacji, no i wkroczenia sobie tu do Chojnic, czyli 45 rok. Tego mi brakuje osobiście.
A mnie brakuje na przykład sierpnia 80, do stanu wojennego. Aha.
Do tego dojdę.
Bo pan Reszkowski również ma piękne zbiory, które leżakują na strychu. Mnie to boli.
Brakuje mi również na przykład historii pierwszego batalionu strzelców w Chojnicach. Jedna z trzech takich jednostek w kraju istniejących. Ponad 1000 żołnierzy. Nie tak, ma żadnych też dokumentów, fotografii, które by mogły i powinny być tam wstawione. Sztandar batalionu jest w Londynie.
Dokładnie.
Jeżeli chodzi
o... Arkana Historii chcą replikę.
Chcą replikę zrobić. Jest taki pomysł kolegi Marcina Wałdocha, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o czas po 1945 roku. Stocznia Jachtowa Chojnice. Zakład słynny na całą Polskę i nawet Europę. Masa łódek była eksportowana.
Mistrzostwa Europy były...
Mistrzostwa Europy były obsłużone przez...
W 70, nie pamiętam, którym.
69 rok. Pierwsze Mistrzostwa Europy. Mhm. Stocznia Jachtowa produkowała dla wszystkich zawodników łódki. Kamień na kamieniu już nie został po stoczni, po tych produktach też już niewiele, a warto by to było udokumentować, bo to jednak kawał historii. Kolejna
nie
rzecz.
Długo zapomnieli,
dworzec chojnicki, o którym mówiłem, i cała kolej w Chojnicach. Gdzie te śliczne parowozy? Gdzie te śliczne wagony? Dlaczego nie zagospodarować tego? Muzeum Ziemi Kościerskiej...
No to
Kościerskiej,
znów na historii nasuwają.
Muzeum Ziemi Kościerskiej przejęło w Kościerzynie ten skansen. Jest to oddział... Skansen kolejnictwa jest oddziałem Muzeum Ziemi Kościerskiej. Dlaczego tego nie zrobić?
Ale przecież cała kolej w Polsce to jest skansen.
No niestety pana,
przecież tak. Byłem w Kościerzynie w muzeum. Mają makietę nawet centrum.
No ale po co? Normalnie wystarczy wejść na jakimś...
Aż się prosi.
Panie Mariuszu, proszę nie przerywać. Tylko ja mam prawo przerywać.
Żeby w wieży ciśnień zrobić makietę dworca chojnickiego. W tej wieży ciśnień na
prywatnym budynku?
To nie jest prywatne.
Jest to pomysł jakiś.
Jeszcze.
Tam aż się prosi, żeby to zrobić. Historia Solidarności, pierwszej Solidarności, stan wojenny.
Były na każdej wystawie, bardzo ciekawe
w
naprawdę.
W liceum było zorganizowane wystawa historii Solidarności, historii PRL-u. Dlaczego tego nie można by wystawić?
A jak się pokłócili, to też zrobimy wystawę?
Byłem nie w starym ogólniaku w auli, chyba 4 czerwca, to był 80. rocznicy wyborów, też mieli piękną wystawę.
Historia Koszneiderii. Wspominanej już. Również nic nie ma na ten temat, a to ogromny wpływ na kulturę i gospodarkę.
No tu arkany pracują, to już...
No pracują, ale nie ma ekspozycji stałej. Była kilka lat temu bardzo fajna ekspozycja czasowa dotycząca białej broni. Świetna wystawa, bardzo ciekawa. Byłem zainteresowany, obejrzałem. Kierunek rozwoju pomysłów jest masa.
Trzy dni w Baszczynowa.
Pomysłów jest masa, tylko kwestia tak. Kolejna rzecz. Ja nie wiem, na ile ci naukowcy, pracownicy, którzy pracują w muzeum, współpracują z innymi uniwersytetami. Burmistrz Finster obiecał kilka lat temu fachowe opracowanie historii żeglarstwa. Było takie spotkanie w ratuszu, bo problem polega na tym, że każda rodzina w Charzykowach i w Chojnicach poczuwa się do, że jej dziadek był ojcem i pierwszy miał łódkę na jeziorze, czy to zakonnym, czy charzykowskim. Również można by zatrudnić do tego chojnickich naukowców, chojnickich pracowników muzeum, żeby opracować naprawdę od A do Z w oparciu o dokumenty historię żeglarstwa. Pomysłów jest wiele. kwestia pieniędzy i lokalu.
Rozumiem. Panie Zbyszku, pan miał jakieś spostrzeżenia?
Tak, chciałbym wrócić do wypowiedzi przedmówców. Ja tutaj popieram słowo pana tezę odnośnie małej prezentacji lat 80.
Dokładnie.
Historii najnowszej.
No,
stanu wojennego, który wszyscy pamiętamy.
Pamiętamy jeszcze.
Wszyscy no, pamiętamy.
Wiem, czy, Wojtek, bo ja, kto jesteś rocznik?
77.
Ja jestem 65, także pamiętam. Akurat stan wojenny przeżywałem w takim miejscu jak Bydgoszcz, bo tam akurat...
To silna
solidarność. Tak, bardzo silna, bo uczestniczyłem w różnych ruchach wtedy, no, 19 marca, że przypomnę.
Tak.
Wojewódzka Rada Narodowa. Byłem, tak, byłem. Poczułem smak.
A ja wtedy pracowałem.
Poczułem pan Nietku smak, do dzisiaj pamiętam. Smak taki 120.
Pałki.
To się dokładnie tak nazywało. To wtedy padał śnieg. Mhm. Dzieci pytają, tata, jak
tak,
to było?
Pamiętam, wtedy w Chojnicach odbywały się w szkołach dyskusje na ten temat. No ja akurat miałem takie zdanie, że władza jest od tego, żeby waliła pałkami, jak ktoś jej przeszkadza w funkcjonowaniu. Miałem wtedy zupełnie inne poglądy, posłuchali,
ale ewoluuje.
Znaczy, ja powiem tak, no, mam dzieci dorastające, dzieci w wieku 20 lat, niepamiętające, ale ja często wracam do tamtych dni. Ja często im opowiadam tą historię,
którą przeżyłem. Jak wszyscy kombatanci.
Nie jestem kombatantem, absolutnie. Wie pan, wtedy miałem 16 lat, człowiek troszkę inaczej myślał. No troszkę ja idee też miałem inne w tamtym momencie.
A też celeranka brakowało 16 grudnia?
Nie, ja zaczynał się... Wie pan, ja...
Panie, żartuję, przepraszam.
Ja powiem może tak, jak zaczął się teleranek, to myśmy właśnie wyjeżdżali z Bydgoszczy, z Chojnic do Bydgoszczy mieliśmy jechać i po prostu koniec. Nie było pociągu.
Dobra, myślę, że mamy, mam wrażenie, bardzo podobne poglądy, jeśli chodzi o...
Pomimo, że rodzimy się o politycznymi.
Co powinno się dobra, znaleźć. Tylko teraz... Trzeba znaleźć koncepcję i nie wiem, rozwoju muzeum, jakiegoś nowego oddziału. Może się znajdzie jakiś pustostan, który da się zagospodarować na kolejny oddział z historią najnowszych czasów naszego miasta. Jako ostatni temat chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat informacji o stanie oświaty gminnej i powiatowej. Na ostatnich sesjach i Rady Powiatu, i Rady Gminy zostały przedstawione informacje o stanie i oświaty należące do powiatu, czyli szkoły ponadgimnazjalne, no i szkoły podstawowe i gimnazja w gminie Chojnice. Może zaczniemy od gminy. Panie Zbyszku, chyba najwięcej ciekawych uwag miała radna powiatowa pani Bożena Stępień na tej sesji. Pan też wziął udział w dyskusji, zauważyłem. Pani Bożena miała uwagę co do zatrważająco słabych wyników egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego. Co może być przyczyną? Czy jeszcze coś pan w tej informacji jeszcze...
Przyczyna
pan...
została zdiagnozowana na miejscu. Odpowiedź otrzymała od pani dyrektor z Nowej Cerkwi. Mm-hmm. To jest ona następująca. Tradycją w gminie Chojnice przez ileś lat, bo język niemiecki. Wdrażamy teraz język angielski przez bardzo krótki okres i nie wymagajmy wyników z języka angielskiego, żeby były porównywalne do języka niemieckiego. To jest wyniki zupełnie na innym poziomie. To jest zupełnie inna para kaloszy. My możemy rozmawiać o poprawie wyników z języka angielskiego dopiero za 4-5 lat. Wtedy. Mm-hmm. Teraz nie.
Zgadza się, tak
i ta odpowiedź uważam, że była bardzo słuszna i bardzo trafiona.
Czy inny jakiś pan miał, nie wiem, uwagi, spostrzeżenia?
Znaczy
czy...
ocena szkół gminy Chojnice na sesji przedstawiona przez panią dyrektor Zimińską, Słupkowa, statystyczna. No, wynika z tego w sposób jednoznaczny, że wyniki się poprawiły. Tą właśnie taką kulą u nogi jest język angielski. Co zresztą powiem, że wyniki nie są miarodajne do... Znaczy, może inaczej. Wynik cyfrowy nie jest miarodajny do pracy nauczyciela. Ja to cały czas powtarzam.
Tak, bo testy wypaczają.
W klasie, tak jak tutaj jest sytuacja...
Według ilości laureatów Olimpiad na przykład powinno się mierzyć.
Tak. Sytuacja, gdy nauczyciel ma 25 dzieci, do nawet 30 dzieci w gminie Chojnice w jednej klasie. Jak on może pracować? Jak on może ich nauczyć? To jest raz. Dwa. Nie ma rozgraniczenia pomiędzy... Są dzieci różne. Są dzieci, które mają pewien stopień ograniczenia, a chodzą do gminy szkół. Nie ma wydzielenia tych dzieci jako innej oceny z dziećmi tymi innymi. Czyli Inaczej mówiąc, już kiedyś na sesji rozmawialiśmy o tym, że inaczej powinno się oceniać dzieci, które nie dobiegają, że tak powiem, poziomem, i inaczej te dzieci. A to się wszystko pakuje w jeden worek. I teraz zdarza się sytuacja, że w danej szkole, w danej klasie takich dzieci, którzy trudniej pojmują naukę, jest więcej.
Tak, tylko że
i to zaniża wyniki.
I takie dzieci. Tak, nie ma klas, gdzie są na przykład, no, nie wiem, słabsze dzieci grupowane w jednej klasie.
I bardzo dobrze.
Panie Wojtku, wojewódzka inauguracja roku szkolnego była w szkole powiatowej, a dokładnie rzecz biorąc, w nowej sali gimnastycznej. Rozumiem, że pan już bo zauważyłem, że na sesji, gdzie była przedstawiona informacja radnym, no dyskusji praktycznie nie było nad stanem oświaty, nad informacjami podanymi. Czy widzi pan jeszcze jakieś braki w, nie wiem, w bazie lokalowej, czy w wyposażeniu szkół, czy też chciałbym zadać pytanie, czy na przykład w ofercie szkół średnich prowadzonych przez powiat nie są zwichnięte proporcje pomiędzy liceami ogólnokształcącymi a szkołami średnimi. Bo słyszy się komentarze, że mamy za dużo magistrów, a za mało techników, za mało piekarzy, szewców. Jakie są pana uwagi, spostrzeżenia?
To jest problem systemowy, że tak powiem. Bo...
Ale może pan jako radny na przykład sugerować.
Powiem w ten sposób.
Kierunki.
Absurdalna sytuacja miała miejsce kilka miesięcy temu, kiedy Powiatowy Urząd Pracy szczycił się tym, że kilkadziesiąt kobiet skończyło kurs spawaczy. Mi się przypominają te sowieckie hasła kobiety na traktory. To miało rację bytu w czasie wojny, czy krótko po wojnie, gdy mężczyźni albo walczyli, albo zginęli na tej wojnie. Natomiast teraz, żeby w XXI wieku w cywilizowanym kraju kobiety spawały, no to jest trochę dziwne. No, albo mamy tak silne lobby feministyczne, albo jest tak silne lobby feministyczne u nas, że w ramach równouprawnienia kobiety spawają, albo jest to realizacja tych haseł kobiety na traktory, czołgi i do kopalń.
Niektóre się nie nadają do niczego innego, tylko do spawania.
No być może, ale dla mnie to jest jakaś dziwna sytuacja. W nawiązaniu do tego, że nie ma szkoły zawodowej, gdzie kształcilibyśmy spadaczy. O tym było mówione.
Była w Mostostalu.
Kolega radny Bloch poruszał ten temat. W szkole zawodowej nie ma klasy, która by kształciła spadaczy, a my...
Pierwszy wniosek.
Absurdalna historia. Kolejna rzecz. W każdej miejscowości większej praktycznie teraz funkcjonują fachowcy, którzy kiedyś pracowali w stoczni jachtowej, klepią te łódki, kajaki. Czy szkutników kształcimy? Nie ma klasy szkutników.
No tak.
Brakuje nam rzemieślników. Szanowni Państwo, dekarz to jest elita. Znaleźć dekarza solidnego teraz, gdzie mamy tyle firm budowlanych, to jest ogromny problem.
Dekarze są w Niemczech i w Anglii.
Wyjechali.
Nasi.
No tak, oni tam są, ale no, nie mamy własnych swoich. Ten hydraulik słynny, nie ma rzemieślników, a teraz dochodzi do absurdalnej sytuacji, gdzie kobiety, dziewczyny po studiach siedzą na kasach w Kauflandzie. No niestety, no takie są realia. Dziewczyny zainwestowały w studia, nie mają pracy i pracują w Kauflandzie na kasach, bo są takie sytuacje, to obserwujemy. To jest problem systemowy, którego nie rozwiążemy tutaj, że tak powiem, na etapie powiatu. Być może możemy ukierunkować pewne rzeczy. Natomiast chciałbym taką rzecz zwrócić uwagę Państwa i Panów, że edukacja czy szkoły w budżecie każdego samorządu to jest spora część. W budżecie powiatowym jest to 50%, idealnie 47 milionów na 90 kilka. Także u nas jest to ważne zadanie. Jeżeli chodzi o bazę, no piękna sala gimnastyczna, mamy już wyremontowane szkoły, termomodernizacja trwa. Byliśmy w ubiegłym miesiącu z Komisją Edukacji w Szkole Średniej Liceum w Czersku. Szanowni Państwo, to jest XIX wiek.
Jeśli chodzi o wyposażenie?
Jeżeli chodzi o bazę lokalową, to jest stary budynek. Pan dyrektor nas tam oprowadzał, no to ręce załamywać. Nie ma szatni sensownej. Nie ma świetlicy, gdzie młodzież mogłaby poczekać przed szkołą, w trakcie lekcji, w trakcie przerwy, przepraszam, czy po szkole na autobus, na pociąg. Tam jest dramat. Była wniosek wypracowany przez komisję, żeby rozpocząć jakąś modernizację, chociażby pierwszy etap. No pan starosta jakoś nie widzi możliwości niestety. Jeżeli chodzi o liczbę uczniów, tu kolega wspominał. Mamy klasę w brusach w tym roku, gdzieś 40 kilku uczniów.
Tak była o tym mowa na sesji.
Jak tutaj uczyć matematyki czy języka polskiego gdy są to przedmioty maturalne. Ja nie wiem, dlaczego zarząd powiatu dopuścił takiej sytuacji, gdzie no, w XXI wieku 40 kilku uczniów uczy się do matury.
No, to no, ale to wtedy mi się nasuwa pytanie do ciebie.
Gdzie my jesteśmy?
Dlaczego?
Były protesty ze strony opozycji.
Dlaczego podnosiliśmy temat?
No, dobrze, ale dlaczego była krytyka? Nie poddali pod głosowanie wielkości klas maksymalnie. No, w gminie Chojnice, jeśli przekroczy 30-31 uczni, jest podział klasy, koniec, kropka. Nie ma możliwości nauczania, tak jak zauważyłeś, powyżej pewnej granicy. Myśmy stwierdzili, że 30 to jest ta granica. Gdyby gminy było,
tak nie brakuje pieniędzy,
gdyby było gminę stać, to nie byłoby 30 granicą, tylko 22 załóżmy.
No niestety, się tak to działa. Ja nie jestem w zarządzie i chyba nie będę. No,
ale może nie w tej kadencji.
Śmieję się oczywiście, ale no, zarząd podjął taką decyzję. No. To jest no, sytuacja no, dziwna.
Ale panie Zbyszku, opozycja w Radzie Powiatu ten temat podniosła, krytykowała. No ale
no to jestem bardzo
nie wskurałam, że tak powiem.
Tutaj akurat w tym przypadku uważam, że ponad podziałami.
Panie Zbyszku, ale może przy okazji, za moment Mariusz, ale może dzięki temu, że jest takie podejście władz powiatu, subwencja, którą otrzymuje powiat na oświatowo, starcza w 100%. Nie musi z budżetu powiatu, się dobrze zapamiętałem informacje na poprzedniej sesji, nic dokładać.
Znaczy dołożono Radzie, na pewno do tej podwyżki, która była planowana dla nauczycieli.
Bo w Radzie Miejskiej, bo w mieście subwencja oświatowa, no trzeba kilka milionów dokładać do niej, żeby zbilansowały się budżety szkół.
No, ale nikt się nie uczy w mieście 40-osobowych klasach.
Ale to jest bardzo
trzeba no, zatrudnić 25, 6
jeszcze jednego nauczyciela trzeba zatrudnić i tyle. No,
podział klasy, tak jak pan powiedział, podział klasy między nimi skutkowałby skutkami finansowymi.
To no, jest tak, no, więcej etatów, jest no, automatycznie no, więcej etatów. No,
panie Marszu, jak pan tego z boku widzi tą całą naszą oświatę powiatową i gminną?
Ona jest częścią w ogóle edukacji krajowej i to podziela jak gdyby wszystkie plusy i minusy tego stanu, który w Polsce mamy. Na początku lat 90. uznano, że rozwój edukacyjny każdego z nas, od przedszkola do opola, tak? On będzie warunkował tym, że będziemy mieli pewność, że na rynku pracy wszyscy będziemy się mogli lepiej znaleźć, tak? I to natychmiast wywołało potężny pęd ukierunkowany na to, że ludzie kończyli szkoły, kończyli studia, robili dodatkowe kursy, uczyli się dodatkowych języków. I rzeczywiście w pierwszym momencie to przynosiło te efekty w postaci tego, że rzeczywiście tych etatów najwięcej wolnych było wśród osób, które mogą się wylegitymować wyższym wykształceniem. Natomiast z końcem, z przełomem wieków, tak, nastąpiła zmiana. I dzisiaj ludzie młodzi, którzy uczą się na różnych etapach edukacji, w zasadzie tego też nie powinniśmy się przed tym obawiać, ale generalnie ci ludzie mają pełną świadomość tego, że ukończenie takiego czy innego etapu kształcenia nie daje im żadnych gwarancji w zakresie pracy. Żadnych. I w pewnym sensie w Europie jest to powszechne. To znaczy w Europie dzisiaj skończenie studiów nie daje gwarancji, że człowiek dostanie pracę. Mm-hmm. Już pomijam galopujące bezrobocie absolwentów uczelni hiszpańskich, greckich i innych, ale to dotyczy także Niemiec i innych krajów. Po prostu nie jest to też wcale jakby powodem do tego, że mamy uznać, że my nie potrzebujemy ludzi z wyższym wykształceniem, albo że ich jest wciąż za mało.
Panie Marzu, dlatego, czy to prawda, że Polska ma jeden z najwyższych w Europie odsetek magisterów?
Tak, teraz tak.
Tak, ma jeden z... Ale to
większy niż w Francji,
nie, ale od razu Państwu też powiem, że, ale od razu też powiem, że na przykład w Wielkiej Brytanii większość ludzi z wyższym wykształceniem nie zdobywa stopnia magistra.
I nie pracuje w kaflarze,
tylko funkcjonuje, tylko kończy edukację wyższą na poziomie licencjatu. To żeby było śmiesznie. W Polsce jest więcej magistrów niż w Wielkiej Brytanii, ale tam po prostu po licencjacie nikt już nie idzie na magisterię. No nikt. Poza tymi osobami, które dalej zamierzają prowadzić karierę naukową, że tak powiem.
I zostać
Natomiast nie możemy się porównywać do Wielkiej Brytanii, gdzie człowiek po licencjacie ukończy licencjat i może sobie wyjechać do Rumunii, do Polski, do innego kraju i nic więcej nie robić, tylko uczyć angielskiego. No niestety nasi humaniści nie mogą tego...
Na wschodzie uczyć.
Właśnie, nasi humaniści nie za bardzo mają takie możliwości. Natomiast nie ma nic złego w tym, że ludzie, którzy skończyli na przykład filologię klasyczną i znają się na łacinie i grece, zaczynają pracę w banku od najniższego poziomu. Bo tak samo w Wielkiej Brytanii zaczynają.
No, na pewno.
Otóż dzisiaj wyższe wykształcenie to jest przede wszystkim element aspiracji, jakie sobie człowiek sam osobiście stawia. Natomiast on nie może żądać od społeczeństwa, że z tego tytułu rodzą się jakieś uprawnienia, roszczenia wobec społeczeństwa. Drugi element, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest tak, że to, o czym mówiliśmy, nam w Polsce brakuje ludzi w zawodach tych podstawowych, o których mówiliśmy, tak? Tych zawodach rzemieślniczo, bym powiedział, robotniczych.
Które prawdę mówiąc zanikają.
Te zawody, ale nasi specjaliści pracują w całej Europie, tak? Ale generalnie musimy też powiedzieć, że w całej Europie na te zawody, wbrew pozorom, z wyjątkiem usług, tam gdzie trzeba wyremontować komuś dom na przykład, ale z wyjątkiem usług, to w zakresie tak zwanej klasycznej produkcji tych etatów też jest coraz mniej. Dlaczego? Bo Europa nie produkuje, bo jest mechanizacja plus Chińczycy i Hindusi.
Musi naprawiać.
I właśnie, okazuje się, czyli fakt, że ktoś będzie dobrym dekarzem, da mu gwarancję pracy w Polsce teraz, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że to jest zawód przyszłościowy na 20, 30, 40 lat. Tak naprawdę, smutno to powiedzieć, ale to jest w ogromnej mierze loteria. Tak naprawdę każdego trzeba namawiać do tego, żeby w granicach swoich własnych zdolności kształcił się możliwie jak najbardziej.
Nie tylko w jednym zawodzie,
dokładnie,
ale w dwóch.
Ale właśnie, ale żeby wybierał tutaj większą ilość zawodów i dwa, nie czuł takiego obowiązku, że on musi realizować się w zawodzie, który skończył studia czy skończył jakąś szkołę. Nie. Europa XXI wieku pod tym względem będzie bardzo dynamicznym rynkiem pracy, w którym tak naprawdę wielość i zdolność do kształcenia będzie miała podstawowe znaczenie. To, że ludzie będą w stanie przyjąć na siebie nowe zobowiązania i powiedzieć tak, muszę się nauczyć hiszpańskiego, ile dajecie mi na to czasu.
Dokładnie.
To jest ta słynna kreatywność, powiedzmy sobie, jakaś tam elastyczność umysłu, którą wykształcenie wyższe no daje siłą rzeczy, otwiera jakieś horyzonty, otwiera nas na świat i tak dalej. Ja bym wrócił jeszcze do tematu szkół w naszym powiecie. Wyniki egzaminów zewnętrznych wcale nie są rewelacyjne, bo my jesteśmy na 10 miejscu w województwie pomorskim, na 16 województw, na 16 powiatów. 16 powiatów to nie jest wynik dobry, to jest wynik średni. Mnie natomiast martwi jedna rzecz. Szkoła przy ulicy Kościerskiej, Technikum Elektroniczne, które kończyłem zresztą jako drugi rocznik, na 18 uczniów trójka zdała egzamin zawodowy. No to jest...
Program pracy dyplomowej. Tak.
Kiedyś to się nazywało praca dyplomowa, teraz to jest egzamin zawodowy.
Nie, bo ja w techniku budowlanym
formuła się zupełnie zmieniła tego wszystkiego, ale zastanawia mnie ta liczba. No.
Nie, no bardzo porządny egzamin w takim razie. Ja
albo bardzo porządny egzamin, albo bardzo słabi uczniowie, no albo ktoś tutaj się pogubił.
Albo brak przygotowania.
Formacja.
Albo nauczyciele nie przygotowali do egzaminu.
Słuchaj, Wojtek, jest problem techniku, że w techniku nie ma praktyki. Tam jest sama teoria. Ja akurat kończyłem.
Ja w techniku budowlanym miałem praktykę i w trzeciej, i w czwartej klasie.
Ale miałeś tak podobnie jak
fabryce
ja przypuszczam, że miałeś
w Bydgoszczy.
A szkolnictwo zawodowe nasze polega.
Dwa,
że
ostatni 50%
zajęć zajęcia praktyczne. I to jest właśnie powód, że my nie mamy fachowców. Tutaj panie Maroszu do pana. Pewnie, że tak. Nie ma dopasowania szkolnictwa do rynku pracy. A dlaczego nie ma? Bo nie może tak do końca być. Bo tego się nie da przewidzieć. Ty mówisz o dekarzach. Dzisiaj brakuje dekarzy. Za chwilę może brakować kogoś innego. To jest bardzo elastyczna granica i ciężko to przewidzieć. Ale w pewnym momencie zrobiono błąd systemowy. Ja to cały czas powtarzam. Czy nam były potrzebne licea profilowane?
Od tego wyszliśmy.
I już są właśnie likwidacja.
I to jest pytanie. No, liceum profilowane, które właściwie nie daje zawodu, nie masz do czynienia z żadną praktyką. Przygotowuje cię ani nie tu, ani nie tu. Uczniowie z tego liceum wychodzili z takim poziomem wiedzy, że przeważnie na studia to przepadali i to bez dwóch zdań, kilku się udało.
A technicy...
A technik z niego żaden.
Technik żaden i to przegrywali na rynku pracy właśnie z technikami. Ja kiedyś wyczytałem gdzieś tak, to był może maj, czerwiec, bo nie wymyśliłem tego, taką radę na jakimś blogu znalazłem, że obowiązkowo powinno się absolwentów kończących trzeci rok nauki w gimnazjum na wycieczkę do Urzędu Pracy. Zobaczcie, jakie są oferty na tablicy ogłoszeń. Kogo w jakich zawodach potrzebują. Może wtedy oni by
dynamicznym rynku.
Może oni wtedy by wybrali zawód, który byłby potrzebny.
Ta informacja może już być zupełnie nieaktualna. Zupełnie.
Ale trend.
Nie, to nie żaden trend. Po prostu tego widzimy, że w ciągu 2-3 lat wszystko się, że tak powiem, potrafi wywrócić.
Budowlanka też teraz staje.
Oczywiście. Ja Państwu powiem, że wbrew pozorom przed wojną w Chojnicach obowiązywała reguła, w której chłopaka po szkole powszechnej, tak zwanej, w robotniczej rodzinie wysyłano do terminu. I to polegało na tym, że on był pół roku, na przykład u cukiernika, pół roku u szewca, tak, ale on tak naprawdę stawał się robotnikiem w pełni wykwalifikowanym. Dlaczego? Dlatego, że generalnie, jeżeli miał odrobinę dobrej woli, umiejętności, to w zasadzie później mógł pracować na kolei, mógł pracować w jakiejś firmie, produkcji wódek, w fabryce wódek, obojętnie w każdym miejscu jakby się znalazł. Po wojnie ci ludzie byli bardzo, bardzo po prostu potrzebni. Rzecz polegała na tym, że niestety na tym wczesnym poziomie edukacji takiej podstawowej, tej manualnej, to w dużej mierze dużo zależy od tego, żeby wszystkiego popróbować, a nie od razu wyspecjalizować. Specjalizacja jest bardzo dobra na późniejszym etapie.
Tak, tak. Dokładnie.
Poziom edukacji był poruszany i problem dostosowania szkół do potrzeb rynku pracy na pierwszej strategii powiatu. I gdzie jednoznacznie powiedziano, i to jest zapisane, że mamy niski poziom edukacji powiatowej. To jest martwiące, to jest zadanie dla radnych, dla zarządu, dla komisji edukacji. Musimy się tymi rzeczami zająć i no, będziemy na pewno na to kłaść nacisk w najbliższym czasie, żeby to się zmieniło, żebyśmy mieli absolwenci szkół, żeby mieli wszystkim jak najlepsze oceny, żeby mogli potem na studiach sobie radzić, a jeżeli ktoś nie pójdzie na studia, żeby potrafił się odnaleźć na rynku pracy. To jest zadanie.
Myślę, że nasze spostrzeżenia wezmą sobie do serca dzisiejsi radni, może kandydaci na radnych i będą to w kolejnej kadencji, w kolejnych latach wdrażać. Dziękuję za ciekawą dyskusję. Kłaniam się.
Do widzenia.
Dziękuję.